Witajcie w podcaście Dino Animals. Jeśli wyruszycie kiedyś na południe Jordanii, to traficie na taki krajobraz, który jest po prostu tak obcy, że Hollywood regularnie używa go jako planu zdjęciowego dla Marsa.
Tak, słynna Dolina Księżycowa. Znaczy Wadi Rum.
Dokładnie. I naszą misją dzisiaj jest odkrycie, dlaczego ten pozornie martwy plener z Dziuny czy Marsjanina to tak w rzeczywistości tętniący życiem ekosystem. No i jedna z najstarszych autostrad świata. Wiesz, słyszałem, że fani teorii spiskowych wierzą wręcz, że to właśnie tam sfingowano lądowanie na Marsie.
No trudno im się dziwić. Jak spojrzysz na te gigantyczne, strome masywy, wyrastające tak prosto z czerwonego piasku, to z daleka wygląda to absolutnie jak inna planeta. Zero życia.
Wygląda to trochę tak, jakby jakiś taki wyjątkowo cierpliwy rzeźbiarz używał wiatru jako dłuta przez miliony lat, żeby stworzyć te wszystkie spektakularne formacje, jak ten słynny skalny most Burdami. Ale zgaduję, że mechanizm jest nieco bardziej złożony niż samo to, że wiatr wieje w skałę.
Zdecydowanie, o wiele bardziej. Ten naturalny rzeźbiarz to w sumie taka dość brutalna lekcja mechaniki materiałów. Bo widzisz, cały ten obszar opiera się na twardym, prekambryjskim granicie.
Aha, czyli mamy solidne podłoże.
Tak, a na nim osadziły się znacznie młodsze, miękkie piaskowce. I kiedy wiatr albo takie gwałtowne, pustynne powodzie błyskawiczne wyżłabiają ten kruchy piaskowiec, to uderzają w końcu w ten nieustępliwy granit.
O, i to tworzy te kształty.
Właśnie. Ten drastyczny kontrast gęstości tworzy te słynne pionowe ściany i mosty zawieszone w powietrzu. Do tego dochodzi jeszcze wysokie stężenie tlenków żelaza w piaskowcu.
Stąd te niesamowite kolory skał.
Dokładnie. Zależnie od kąta padania światła, te związki żelaza utleniają się tak wizualnie, że rano skały wręcz świecą na złoto, a po południu zmieniają kolor na taką głęboką purpurę.
Czyli to są w zasadzie gigantyczne żelazne rzeźby na granitowych fundamentach? Problem polega na tym, że w takim środowisku przetrwanie wydaje się równie prawdopodobne, co przebiegnięcie maratonu po wypiciu jednego łyka wody. Niemożliwe.
A jednak jakoś to działa.
No właśnie. Korzystamy z materiałów Dino Animals i wynika z nich coś wręcz szokującego. Ten marsjański krajobraz to dom dla 183 gatunków roślin. Do tego latają tam orły, biegają wilki arabskie i koziorożce nubijskie. Jak to w ogóle fizycznie funkcjonuje?
Kluczem nie jest ucieczka przed upałem, ale ewolucyjne schakowanie tego środowiska. Weźmy białego saksaula. To nie jest zwykły krzew. Jego liście i kora działają jak naturalne kondensatory.
Czekaj, kondensatory. Łapią wodę z powietrza?
Otóż to. Potrafią wychwytywać mikroskopijne drobiny porannej rosy z powietrza i błyskawicznie transportują je do głębokiego systemu korzeniowego, zanim w ogóle słońce zdąży to odparować. Z kolei te koziorożce nubijskie przetrwały dzięki ewolucji kopyt.
Co z nimi nie tak?
Mają miękkie, elastyczne opuszki, które, one działają jak przyssawki. Pozwala im to wspinać się po pionowych, granitowych ścianach i żerować w miejscach, w które żaden wilk arabski po prostu nie wejdzie.
Niesamowite. Skoro zwierzaki i rośliny potrafiły rozgryźć to piekielne środowisko, to ludzka inwencja też musiała znaleźć na nie sposób. Zamiast omijać Wadi Rum szerokim łukiem, zrobili z niego taki prehistoryczny odpowiednik międzynarodowej autostrady.
I to działającej od 12 tysięcy lat. Idealnym dowodem jest kanion Hazali. Ściany są tam pokryte setkami petroglifów. To są w zasadzie starożytne tablice informacyjne. Zwykle myślimy o pustyni jako o takiej barierze nie do pokonania, ale nie dla nich.
Byliśmy w błędzie.
Tak, dla starożytnych Nabatejczyków, czy później dla Beduinów i choćby Lawrence'a z Arabii, to był kluczowy, osłoniony korytarz. Nabatejczycy transportowali tamtędy kadzidło i bezcenne przyprawy prosto do swojej stolicy, czyli do Petry.
Tylko że, kupcy potrzebują wody i to w ogromnych ilościach. Jak utrzymać całe karawany w miejscu, gdzie roczny deszcz to w zasadzie błąd statystyczny?
I tutaj znowu wracamy do tej nieprzepuszczalności granitu. Nabatejczycy byli geniuszami starożytnej inżynierii hydrologicznej. Zrozumieli, że woda nie wsiąknie w granit.
Więc robili baseny.
Rzeźbili ukryte, głęboko zacienione cysterny, potem łączyli je systemem takich sprytnych rynien wykutych w skałach, żeby przechwytywać wodę z tych rzadkich powodzi błyskawicznych, magazynowali w ten sposób setki litrów pod nosem palącego słońca.
Czyli to, co z pozoru wygląda jak taka wielka, martwa piaskownica, to de facto genialny podręcznik inżynierii wodnej, do tego mistrzowski kurs adaptacji biologicznej, no i jeszcze jedno z najczystszych miejsc z ciemnym niebem na planecie.
To niesamowite zderzenie perspektyw. Starożytni zbudowali imperium handlowe, bazując na dosłownie paru centymetrach rocznych opadów, wykorzystując po prostu geometrię skał.
Biorąc pod uwagę dzisiejsze uderzenia fal upałów, wysychające rzeki i problemy miast z wodą, warto zadać sobie pytanie, jeśli Nabatejczycy potrafili utrzymać globalne węzeł handlowe w takich warunkach, jakich lekcji przetrwania dzisiejsze metropolie mogłyby się od nich nauczyć? Więcej informacji znajdziecie w naszym serwisie Dino Animals.